Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Wita serdecznie wszystkich słuchaczy, nie tylko tych starych, ale i młodych, tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na tematy biblijne. Brat Józef Ryl, witam serdecznie.
Witam, bracie Sławku.
Starszy zboru na ulicy Oławskiej 6, witam, ulica Rybacka, samo centrum Wrocławia. Z góry patrzymy na świat, 11 piętro. A dziś o tradycji. Skrzypek na dachu, brat widział?
Nie oglądałem, akurat nie znam bliżej tego tematu.
Szkoda, bo to był bardzo cenny film, jedna z piosenek odnosiła się właśnie do tradycji, ale pewnie opowieść o szynce jest bratu znana.
Muszę powiedzieć też, że nie, możliwe, że ja słyszałem, ale z samego powiedzenia o szynce jakoś to mi nic nie mówi.
No, to była taka historia, ją chętnie opowiem, pewnie tak? Nasi słuchacze ją znają. O szynce, którą gotowała żona, mąż zdziwił się, że żona okrawa tą szynkę z boków, zanim włoży ją do garnka. No, ona też zdziwiła się w sumie, zastanowiła się, dlaczego ja to robię. Nie wiem, zadzwonię na mamusi. Mamusia mówi, wiesz co, ja też tak robię, ale zupełnie nie wiem. Na szczęście jeszcze żyła babcia i można było zadzwonić. Babcia już na wózku ledwo co słyszała, ale przez telefon powiedziała, że to były trudne czasy powojenne i wtedy nie było garnków i jak szynkę wkładała, to był mały garnek, więc trzeba było ją okroić.
A, no to pierwszy raz słyszę.
No a tymczasem córka w domku jednorodzinnym, korzystając z nowoczesnej kuchenki, mając do wyboru 12 różnych rozmiarów garnków, nadal okrajała szynkę. Bez sensu.
No bo tak robili poprzednicy.
No tak robili poprzednicy.
I to jest
no właśnie.
I to jest motyw do tradycji.
To jest motyw do nagrania pod tytułem Tradycja, ponieważ tak. My wszyscy idziemy po sznurku.
Jednak tak.
No właśnie. Nasze dzieci bezmyślnie przejmują tradycje swoich rodziców. Przepraszam za słowo nasze dzieci, brat Józef tak może powiedzieć, ja jeszcze nie. No ale właśnie, tak jak my. Tak jak my.
No, bardzo często tak, bo pewne rzeczy są przekazywane z pokolenia na pokolenie swoim potomnym.
No ale poczekaj, bracie, ja wchodzę do zboru badackiego i tam słyszę na przerwie rozmowę, no, że my znamy prawdę, prawdę najprawdziwszą, że my jesteśmy sabrasami urodzonymi w prawdzie i w dodatku jesteśmy, no, niejako Übermenschen. Ja to tak odbieram, że jesteśmy lepsi.
Tak, tak.
W tymże zborze badackim będąc i znając tąż prawdę epifaniczną. Jak to jest?
Właśnie.
My w prawdzie, oni w błędzie.
Sztuka właśnie polega na tym, że nawet jeśli się ma coś wartościowego, a ktoś tego nie ma, ma coś mniej wartościowego, to sztuka polega na tym, żeby docenić i wskazać na zadowolenie, że ty też coś posiadasz. Że no ja posiadam to, ty posiadasz coś innego, ale ty jesteś szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy. Polega to na tym, żeby jeżeli ktoś o czymś jest przekonany i co sprawia mu przyjemność i on z tego jest zadowolony, to powinniśmy się cieszyć zamiast potępiać tych ludzi, że oni myślą inaczej, że on ma inne zainteresowanie, że on chodzi do innego kościoła. Jeśli jest osobą wierzącą, jeśli dla niego Bóg i Chrystus zajmują naczelne w jego miejsce w życiu, to powinniśmy się cieszyć. A to, że on jest Pawłowy, czy jest Kefasowy, a Jan Piotrowy, to nie powinno czynić tej różnicy, nie powinno nas różnić. Ale mimo wszystko jednak życie pokazuje, że jest tak. Nawet wśród ludzi tej samej orientacji, to niektórzy mówią, o proszę pana, proszę pani, ja chodzę do kościoła świętego Michała, tam piękna budowla, wieża,
ja wolę Bartłomieja, ja wolę Bartłomieja.
O właśnie, a jeden mówi, a ja wolę tam, bo tam fajny jest ksiądz.
Brat, to chodzi do miski na chłopskiej, czy do piramidy?
No, ja akurat nie chodzę po restauracjach ani po lokalach.
Ale miska to jest ten na chłopskiej, nie?
Już wiem. Teraz wiem. To chyba ksiądz Wójcik tam budował, bo ja pamiętam, jak ode mnie pracownicy, którzy pracowali, to tam się angażowali, bo ten kościół był w budowie, a oni tam angażowali się do wykonywania usług pod nadzorem wtedy księdza Wójcika, z tego co ja pamiętam. A jak tam teraz jest, to nie wiem.
Brat Józef ma ponad 80 lat, więc pamięta dużo na temat tego, co działo się tutaj i może nam dużo powiedzieć o tej tradycji. Ja tak się zastanawiam, patrząc na tą tradycję zboru wrocławskiego, ponieważ byłem jego członkiem przez okres 10 lat, pamiętam taki chodnik w przejściu, który tradycyjnie leżał i jego zwalczenie jako takiego zbieracza kurzu zajęło nie całkiem długi czas. Tradycją nie... też było, że nie było zegara, jak w kasynie.
Tak, tak. No są pewne... wynikało to z tego, że oczywiście ten chodnik został kupiony specjalnie i wtedy takim bratem, gospodarzem był starszy człowiek i on do niego był bardzo przywiązany.
Do chodnika.
Do chodnika, tak. Do chodnika. Każdy pyłek, każde coś zauważone, małe skrzywienie, ktoś tam się potknął czy ruszył, to on już szybko, żeby go poprawić, żeby on tak majestatycznie leżał i nadawał taki ten... No, swego czasu to było też to, że w czasie przerw czy spóźnione osoby, jak przychodziły, no to niewiasty przeważnie chodziły w butach ze szpilkami, podłoga była wtedy jeszcze drewniana, to zakłócało spokój. A jak tym chodniczkiem siostry szły, to wyciszało, nie powodowało zakłócenia. No i potem po jakichś latach to się stało takim przyzwyczajeniem, to stało się jakimś takim...
Tradycją
nie chciałbym powiedzieć jakąś świętością, ale właśnie tradycją. Takim przyzwyczajeniem i przywiązaniem, że tak jest dobrze i dobrze,
chodnik
że już jest 10 lat.
Na środku i leżał. Ja pamiętam, jak od jakon zwijałem go w rolkę, zamiatałem i rozwijałem.
Otóż to, tak.
Aż któregoś dnia chodnik znikł.
No... są takie rzeczy, że i w pewnym momencie no i tradycje się łamią lub przez młode pokolenie są zaniechane.
No być może ktoś zapytał, po co nam chodnik?
Skoro to jest zbiornica kurzu.
No właśnie, kurzołap.
Tak.
I co się okazało? Że chodnik nie jest nam potrzebny.
Nie tylko, jest potrzebny.
Tylko 4 zebrania gospodarcze, czyli 2 lata zajęło zwinięcie chodnika.
No tak.
To krótko. Ale tymczasem okazuje się, że nie wszystkie tradycje mogą tak szybko znikać.
W międzyczasie inne się pojawiły.
Jakie na przykład? Bo o to chciałem zapytać.
No na przykład mamy takie zaplecze i siostry się zaangażowały.
Kawiarnia.
Że w czasie przerwy, nie chciałbym tego nazwać kawiarnią.
Kawiarnia.
Ale w czasie przerwy bracia chętnie korzystają, siostry robią bardzo smaczne herbatki, niektórzy piją kawy.
Czasami
jeszcze i ciasteczko przyniosą, upieką w domu. No i tam mamy taką, można powiedzieć, kameralną społeczność. Bracia, siostry ze sobą rozmawiają czasem o takich sprawach, które nie wypada poruszać na sali, tam gdzie już jest nabożeństwo i tak dalej.
Bardzo ważne.
To też już jest tradycja.
Budowanie relacji.
Tak.
Budowanie relacji.
Więzi, wzajemnych przyjaźni.
I to jest straszliwie ważne.
Bardzo dobre. I to można powiedzieć, że to już uzyskało rangę tradycji. Gdyby teraz, powiedzmy, no po paru latach to już jest.
A jeszcze jak zaczynałem, to nie było tej tradycji.
Nie było właśnie. I gdyby teraz nagle któregoś razu siostry nie mogły zrobić czy coś takiego, to ci, co korzystają chętnie,
czulibyśmy
zdziwieni, co się stało.
Czulibyśmy zdziwienie,
otóż
niezadowolenie.
To. Otóż to.
Tak? No właśnie, a jak to jest w przypadku wierzeń? Bo te wszystkie rzeczy, które tutaj żartobliwie na początku 2017 roku wyróżniamy, omawiamy, no to wszystko nas śmieszy, ten zakurzony chodnik, ta kawiarnia na zapleczu.
To znaczy, tak humorystycznie potraktowaliśmy to, tak.
Ale tymczasem okazuje się, że często ci młodzi nie wiedzą tak naprawdę, co wierzą i klepią bezmyślnie, że my jesteśmy najlepsi, bo my jesteśmy w prawdzie, a tak naprawdę nie czują tego, w co wierzą, nie znają podstaw. Samodzielnie nie zdobywali wiary, ponieważ podano im to na tacy. Dzieci Kolumba. O, tak, tak śpiewał Młynarski. Ja przepraszam, że nawiążę do tej Kolumbów, piosenki, no. Pokolenie Kolumbów. Tak. No właśnie, Kolumbowie zdobywali świata, dzieci co?
No właśnie.
Ręce opadają. Ale dzieci nie posłuchają tej piosenki, to jest pewne.
Więc przenosząc się teraz bardziej poważnie na sferę religijną, tutaj też następują pewne ewolucje. Po pierwsze, że no te wierzenia, zwłaszcza w tych podstawowych naukach, one są też w naturalny sposób przekazywane młodemu pokoleniu. Ja przekazywałem swemu synowi, inni przekazują swoim dzieciom. Dlaczego wierzymy w to, dlaczego nie wierzymy w tamto. No i dla nich to się początkowo staje pewną jakby takim, no mogą tak odbierać, że no bo to jest taka rodzinna tradycja, bo akurat w moim przypadku to syn mógłby mi powiedzieć, tata, ty tak mówisz, bo dziadek tak myślał, bo ty kontynuujesz wierzenia dziadka. Tak, ale obecnie jakbyście posłuchali mego syna, a on już jest dorosły i ma już z kolei swoje dzieci, to on teraz patrzy troszkę realistycznie i już rozumowo i na swój sposób ocenia to, co ja mu przekazywałem, ale na swój sposób widzi logikę tych wierzeń, zasadność, bo one są wszystkie opierane o Pismo Święte.
Dlaczego? Bo sam zaczął badać, sam zaczął myśleć.
Tak, dlatego, analizować. Że on dorósł, a poza tym my mamy w tygodniu tak zwane studia biblijne, dyskusje prowadzimy, każdy ma możliwość się wypowiedzenia na omawiany temat, każdy ma możliwość zadać pytania, każdy ma możliwość podzielić się swoim spostrzeżeniem, konsultujemy, uzgadniamy pewne kwestie i jakiegoś konsensusu dochodzimy. A więc to nie jest teraz tak, że on, bo tata tak powiedział, tak on mógł mówić, kiedy był nastolatkiem, a teraz jest osobą dorosłą, samodzielną. I czasami bywa nawet tak, że ja patrzę inaczej, a on patrzy na niektóre kwestie inaczej, bo to jest i różnica pokoleń, a w międzyczasie trzeba powiedzieć, że zgodnie z Księgą Przypowieści Salomonowego, prawda im dalej, im bliżej dnia doskonałego, tym jaśniej świeci. Zasób wiedzy świeckiej i religijnej w moich czasach, kiedy ja się edukowałem, był inny, a jest inny w czasie, kiedy syn się edukował i kiedy dzisiaj młodzi wnukowie już się edukują. Ja czasami już z nimi nie potrafię pewnych rzeczy wiązać, bo mój sposób myślenia sięga moich czasów przeszłych, a nauka na przestrzeni 70 lat postąpiła dużo do przodu. No i oni dzisiaj, jak chodzą do szkoły, to mówią, ale pani nam mówiła tak, albo pan mówił nam tak, albo w encyklopedii teraz nowe jest napisane tak. Czyli są już pewne rzeczy i to wynika z postępu czasu, z rozwoju, zarówno w sferach religijnych, jak i w sferach ogólnych, świeckich.
No dobrze, a jeżeli stwierdzimy, że jakaś tradycja jest zła, to w tym momencie co, zwijamy chodniczek?
Jeżeli dochodzimy do przekonania, że ona jest zła, to po prostu rezygnujemy. Tylko czy w miejsce tego, czy tą próżnię mamy czym wypełnić? Bo takie jest życie, że człowiek potrzebuje pewnych rzeczy i jeżeli mu się zabiera coś innego, co mu się daje w zamian? Co on otrzyma w zamian? I jeśli to, co proponuje się mu w zamian, czyli w miejsce jakichś odrzuconych tam przyzwyczajeń, które z perspektywy czasu oceniamy, że one już się zestarzały, one już nie przylegają do czasu, w którym żyjemy, do poziomu, w którym żyjemy i tak dalej, no to teraz mówimy, no to odstąpimy od tego. Tylko czy mamy coś w zastępstwie, czy mamy coś, co będzie nasze życie, nasze więzi, naszą społeczność chrześcijańską w zborze, rodzinną w domu, cementować, utrzymywać i jednoczyć. Czy są takie wartości, które to, co porzucamy, zastąpią?
No właśnie, zastanówmy się nad tym, czy to wszystko, co robimy, ma jakikolwiek sens, czy jest dobre. Na początku 2017 roku warto zastanowić się, czy to, co nazywamy tradycją, służy nam ku naszemu rozwojowi. Chciałbym skończyć to nagranie na temat tradycji, zapraszając naszych słuchaczy na serwer www.true-beauty.net/rozmowy o Biblii, gdzie znajdziecie 400 innych nagrań. Nagrań w tradycyjnym już formacie MP3. Dziękuję.
Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zachęcam Was do aktywności, do zadawania pytań. Jeżeli jakieś nagranie spodoba się Wam, piszcie. intel386@wp.pl. Nasza strona z nagraniami to www.true-beauty.net/rozmowy-o-biblii. Zachęcam też wszystkich pastorów, duchownych i starszych zborowych, którzy chcieliby się włączyć w wielkie dzieło misyjne, czyli ewangelizację. Proszę o kontakt, mile widziane nowe głosy.